Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich widzów telewizji Trwam na rozmowach niedokończonych. Państwu już wiadomo, że od pewnego czasu, dokładnie od grudnia, trwa cykl audycji w telewizji Trwam i w Radiu Maryja poświęconych małżeństwu. Małżeństwo, dzieje pięknej miłości. Tak ten cykl zatytułowaliśmy. I dzisiaj pragniemy kontynuować ten cykl, szczególnie, że z każdym też miesiącem zbliża się synod biskupów poświęconych w rodzinie i właściwie ten cel jest też inspiracją, cel tego synodu inspiracją do tych audycji w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Dlatego bardzo serdecznie, gorąco chcę powitać u siebie już księże biskupie, a więc za biskupa Stanisława Stefanka, biskupa seniora diecezji łomżyńskiej i, co jest bardzo ważne, członka papieskiej rady do spraw rodziny. Witamy, księże biskupie.
Szczęść Boże. Ojcze, dodałbym do okazji, dla których ten cykl podjęliśmy, i to, że we wrześniu tego roku będzie już 8. Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym w Filadelfii, w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście do takiego spotkania zawsze przygotowujemy się cyklem kateches. Zwykle to również tu przez Radio Maria te katechezy były prezentowane, ale ponieważ dwa tematy się nakładają i one są dosyć bliskie sobie, miłość jest naszym powołaniem, tak brzmi hasło tego spotkania, stąd pozostajemy tylko na tym jednym, czyli każda druga niedziela miesiąca.
Myślę, że to będzie też to spotkanie w Filadelfii wspaniałym preludium do synodu, prawda?
Bo to tuż przed synodem. Właśnie szef naszej komisji, arcybiskup Palia, w ostatnich dniach przysłał list z takim serdecznym zaproszeniem do Filadelfii i wspomniał w tym liście, że całość programu jest tak zbudowana, żeby pomóc, maksymalnie pomóc w rozeznaniu naszych obowiązków duszpasterskich, obowiązków wobec rodziny w czasach nam zadanych przez opatrzność, ale równocześnie w takiej optyce światowej, a więc będzie to zawsze bogate, z różnych kontynentów reprezentowane towarzystwo.
Księże biskupie, ksiądz biskup dzisiaj do studia telewizji Trwam nie przybył sam, bo przybył w towarzystwie kobiecym i dlatego bardzo serdecznie pragnę powitać tutaj panią doktor Bożenę Florczyk, koordynatora oddziału neonatologii i kierownika szkoły rodzenia w Łomży.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pierwszy pani doktor gościł.
Tak, jestem po raz pierwszy u państwa w studio. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość uczestniczenia w tej audycji.
I też przybyła z księdzem biskupem pani Bogumiła Rzepnicka, doradca życia rodzinnego. Pani Bogumiło, serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Oprócz, że doradca, także katecheta. I na to także chciałam zwrócić uwagę, bo pracuję w liceum w Łomży. I także to pole dotyczące małżeństwa i rodzin też jest bardzo ważne tutaj.
Księże biskupie, może ksiądz biskupy dodał jeszcze
zdanie o tych miłych paniach. Ojcze rektorze, że zaproszenie obydwu pań, pani doktor i pani Busi, nie było motywowane 8 marca. Chociaż miło, że akurat te terminy się spotkały. Jakoś tam po swojemu próbowałem zauważyć ten dzień, chociaż on mnie osobiście tak bardzo nie angażuje. I to nie dlatego, że wiek mam swój. Nie mówiąc już o tym, że duchowny to z natury powinien być tak urzędowo troszeczkę jakby powściągliwy w komplementach. Ale dlatego, że samo święto, sam ten dzień budzi takie mieszane uczucia, a jednak jak jest okazja powiedzieć coś o tym wspaniałym dziele Bożym, jakim jest kobieta, to wykorzystujemy. Jednakże w tym wypadku motyw zaproszenia nie jest 8 marca powodowany. Wyjdzie to w trakcie naszych rozmów, obydwie panie są bardzo blisko problemów rodzinnych. Pani doktor Bożena prowadzi oddział który takim obcym językiem nazywa się neonatologia, ale to my mówimy na noworodkach jest.
Tak, jest to oddział noworodków.
To nam prościej po polsku, na noworodkach. I to już są lata pracy. Jest szczególna atmosfera w szpitalu łomżyńskim. To jest szpital nie tylko cieszący się patronem, księdzem prymasem tysiąclecia, kardynałem Stefanem Beżyńskim, ale to jest przede wszystkim szpital, który ma rangę szpitala wojewódzkiego i jest też ma certyfikat Szpital Przyjazny Dziecku i to jest zasługa oddziału, zasługa pani doktor i zespołu. Mamy też ze strony duszpasterzy pewien ogląd pracy szpitala, bo wiadomo, że nasze mamy, pacjentki, patrząc z punktu widzenia szpitala, mają różne swoje opinie, doświadczenia i często wymieniają te opinie z duszpasterzami. Właśnie jest duża wdzięczność. W ogóle opieka, właściwie kierowanie, prowadzenie, ale szczególnie w trudnych momentach. Kiedyś pani doktor mnie tam wcześniaków pokazywano i to było jedno z osiągnięć. Poprowadziliście takie maleństwo, nie wiem, 900 może gram miało, może nawet trochę mniej. Byłem tam przy inkubatorze specjalnie z jakimś krzyżyczkiem, jak to mówią, czyli błogosławieństwem i modlitwą, ale też i ze szczególnym przyjaznym spojrzeniem na lekarzy, a więc wszelkiego rodzaju patologie, powiedzmy trudne ciąże, aż do tych dramatycznych momentów, kiedy matka żegna się z dzieckiem przed czasem narodzin, a więc dziecko odchodzi do wieczności, zanim się narodzi. I tu znów szpital na wysokości zadania towarzyszy tej matce, w sposób właściwy pozwala, a jej pomaga potraktować również i to dziecko, które Pan Bóg wezwał do siebie. Mamy w związku z tym oczywiście odpowiednie ustalenia prawne i ustalenia nawet samorządowe. Samorząd łomżyński włączony jest w opiekę nad matką, która, jak u nas mówili, na wsi straciła, to znaczy niestety nie urodziła żywego dziecka. I mamy też odpowiednie też osłony liturgii, zabezpieczenie. To wszystko jest duże osiągnięcie oddziału. Chciałem, żeby pani doktor mówiła trochę o tych sprawach też do dyspozycji wszystkich telewizów, telewizji Trwam, radiosłuchaczy Radia Maria i dlatego pozwoliłem sobie zaprosić i fatygować. Pani doktor dzisiaj dyżurowała przez noc, w nocy urodziła troje, tak, maleństw, siadła w samochód i wraca na dyżur, nie nocny, już tym razem tylko dzienny, ale zaraz od rana na swoje stanowisko.
Do dyspozycji. Księże biskupie, dzisiejszy temat zresztą nie dałoby się go rozwinąć bez obecności tutaj naszych
pedagoga. Pań
i pedagoga, i lekarza. Mianowicie, drodzy widzowie, dzisiejszym tematem, który już jest zaplanowany w kontekście, jak powiedziałem, zbliżającego się październikowego synodu biskupów o rodzinie, małżeństwo otwarte na przyjęcie dziecka.
I dlatego też doprosiliśmy panią Bogusię, ja tak mówię po naszemu, jak to w Łomży brzmi, to jest Bogumiła, ponieważ ona łączy dwie specjalności. To jest katecheta klas licealnych, a więc ma do dyspozycji młodzież, a raczej pod opieką młodzież i jest równocześnie doradcą, czyli narzeczeni. A więc pedagogika i to ta, nazwijmy ją, szkolna urzędowa i ta bardzo indywidualna, jaką jest doradztwo na poziomie par narzeczeńskich, a potem oczywiście towarzyszenie medycyny, tak na poziomie szkoły rodzenia, jak i już wprost przy rodzeniu i przy pierwszych tygodniach życia dziecka.
Księże biskupie, drogie panie, rozmawiamy już po raz czwarty w ramach tego cyklu o małżeństwie jako historii pięknej miłości. Każdy marzy, myślę, każdy mężczyzna, każda kobieta, którzy się pobierają, aby ich małżeństwo rzeczywiście taką piękną historią było, historią pięknej miłości. Ale myślę, że nie ma pięknej miłości, nie ma prawdziwej miłości, jeśli nie ma tego otwarcia i to bezwarunkowego na dar życia. Czy to prawda, księże biskupie, że nie ma prawdziwej miłości, bez tego otwarcia bezwarunkowego na przyjęcie dziecka.
Najprościej powołać się na dokument przygotowujący obrady synodu, bo to jest formuła dokładnie wzięta z tekstu, z tego instrumentum laboris, czyli takiego tekstu, na którym opierają się dyskusje. Ale ta formuła nie jest tworem redakcyjnym, czy powiedzmy jakiegoś jednego czy drugiego specjalisty. To jest wynik obserwacji i to na dwóch poziomach. Najpierw nauki tej podstawowej, a więc spojrzenie na człowieka w biblijnym obrazie i w biblijnym zamiarze Bożym. Wystarczy przeczytać kilka zdań Pisma Świętego na temat misji rodzicielskiej połączonej z darem Bożym, jakim jest miłość, czyli tworzenie wspólnoty, komunii, osób i owoc tej miłości, życie. Nie ma prawdziwego rodzenia bez owocu. Cóż by to były za kwiaty piękne na drzewie, gdyby one kończyły swój żywot dekoracją drzewa. Wystarczy takie proste porównanie. Natomiast w wypadku człowieka to już nie jest tylko sprawa estetyki, tylko to jest sprawa głębokiej etyki. A więc cóż by to była za więź między mężem a żoną, gdyby ona nie była nastawiona na owoc, czyli na współpracę z Panem Bogiem, owocującą współpracę z życiem. I dlatego też taki temat synod podjął i to w cyklu tych naszych spotkań chcieliśmy dzisiaj omówić. Ale jest też spojrzenie doświadczalne z zakresu psychologii i socjologii. Znaczy są obserwacje psychologiczne więzi małżeńskiej, albo trwałej, albo kruchej. I statystyka badana liczeniem, czyli socjometrią. I dziecko, nastawienie na życie, otwarcie na życie jest warunkiem trwania więzi i warunkiem też dynamiki demograficznej.
Są tutaj pośród nas panie i myślę, że byśmy może do pani Bogumiły się zwrócili zapytaniem. Tak jak tutaj ksiądz biskup powiedział, to pani ma bezpośredni kontakt z młodzieżą. Jak młodzież, jaką wizję małżeństwa ma? Ta młodzież, z którą pani się spotyka jako też doradca rodziny, ale też jako nauczycielka, katechetka.
Przede wszystkim to, co dla mnie jest istotne w pracy z młodzieżą, warsztatem moim jest Pismo Święte. I jakby jest to te pole, na które szczególnie zwracam uwagę, bo jakby w inne obszary jest kontakt, czy różne media, prawda, a Pismo Święte to jest fundamentalne, jeżeli chodzi o dla mnie właśnie w sensie katechezy. I teraz na co ja zwracam uwagę młodzieży? Bo przede wszystkim pokazać pewną rzeczywistość sakramentu małżeństwa. Co to znaczy, że małżeństwo jest sakramentem, że to nie jest tylko umowa prawna, że to nie jest tylko dogadanie się mężczyzny i kobiety na pewnej płaszczyźnie umowy społecznej, tylko że jest to sfera sakrum, która jest drogą dla człowieka wierzącego, pewną drogą zbawienia. I istotne jest też, żeby pokazać, jaka ranga jest sakramentu małżeństwa, co to znaczy, bo taki przykład bardzo prozaiczny, ale przemawiający do młodzieży, bo jeżeli mówię, jaką wagę ma małżeństwo, to bardzo często porównuję. Zobaczcie, jaka jest kompetencja człowieka w sensie dzielenia się właśnie, czym Pan Bóg się dzieli. I jeżeli na przykład kapłan może na mocy działania Bożego sprawić, że jest obecny Jezus Chrystus pod postacią Eucharystii, prawda? Że mocą Jezusa Chrystusa odpuszcza grzechy. Ale jeżeli chodzi o rzeczywistość małżeństwa, ważnie zawartego i dopełnionego, tutaj jest bardzo mocne sformułowanie Pana Jezusa. Cokolwiek Bóg złączył, tego człowiek nikt nie rozdziela, prawda? Czyli jest to bardzo, bardzo ważna dziedzina dla Pana Boga. I teraz dlaczego ważna dziedzina? Dlatego, że w Piśmie Świętym mamy powiedziane wyraźnie, że poczęcie dziecka to nie jest polecenie czy nakaz, tylko błogosławieństwo. Sfera, która znowu jakby, z którą pewna kompetencja, którą Pan Bóg się dzieli z człowiekiem. Że nie tylko fizjologia, nie tylko komórka jajowa i plemnik, ale ten wejście w sam proces twórczy Pana Boga. I ważna jeszcze sprawa, dlaczego tak ważne dziecko, dlaczego taka waga, takie notoryczne, bardzo uporczywe nauczanie Kościoła dotyczące świętości życia, bo jest to człowiek stworzony na obraz i podobieństwo swego Stwórcy. Jest to taka fundamentalna prawda, o którą bardzo mocno Kościół zabiega, żeby stworzyć prawidłową antropologię, pokazać, kim jest człowiek w pełnym wymiarze, bo jeżeli bazujemy tu, za chwilę podejrzewam, że pani doktor ze mną się zgodzi, będziemy bazować na materii, no to trudno uzasadnić nawet takie obszary jak godność człowieka, prawda? Jeżeli nie powiemy o tym, że wynika z podobieństwa do Stwórcy.
Chciałem zapytać, jakie wrażenie pani ma z tych spotkań z młodzieżą? Czy oni rzeczywiście są żywo zainteresowani tą misją, do której oni są jakby wybrani, powołani, aby kiedy zawiąże się małżeństwo, że jednak to otwarcie na dar dziecka jest rzeczą naturalną, ale też jako coś wspaniałego, jako przygoda, którą Pan Bóg oferuje młodym ludziom, którzy pobierają się nie dla siebie, ale właśnie, tak jak to tu już ksiądz biskup, dla konkretnego też owocu tej miłości.
To jest bardzo prosty odbiór, że młodzież bardzo dobrze jakby rozumie tę sferę, że skoro jest małżeństwo, to jestem rodzicem. Mąż, żona w dalszej kolejności będą, stają się ojcem, matką. I to są naturalne procesy, prawda? Z czym jest troszeczkę problemu? Z tym, żeby uzasadnić, że jakby wartość człowieka nie wynika z tego, czy dziecko jest planowane, czy nie. Tylko po prostu wynika z tego, że właśnie tak jak ksiądz biskup powiedział, jest owocem miłości. Jest bezpośrednim jakby wyrazem błogosławieństwa Bożego. I to jest bardzo istotne dla młodzieży, żeby im to wskazać, żeby wyrugować coś takiego jak wpadka, jak nieplanowane nawet poczęcie, tylko mówić w tym kontekście daru i błogosławieństwa i wartości życia ludzkiego, w sensie po prostu owocu miłości właśnie.
Do księdza biskupa w tym kontekście też chciałbym się zwrócić. Takie ja odniosłem wrażenie, że po ostatnim synodzie wydaje mi się, że w ogóle ten aspekt otwarcia się na życie, na przyjęcie dziecka, praktycznie był prawie pominięty, szczególnie przez środowisko mediów.
Niestety media nie tylko okroiły, bardzo ograniczyły kontakt z tekstem i relacji synodalnej, a przede wszystkim dyskusji, ale jeszcze przy okazji próbują ustawić, tak jak to się dzieje w wielu innych sytuacjach, nie powiadomić opinii o tym, czym zajmował się synod, tylko powiadomić ojców synodalnych, czym oni powinni się zajmować i jakie powinni przyjąć rozwiązania. Media, można by powiedzieć, roszczą sobie pretensje do absolutnej inżynierii myślenia, tak to niektórzy nazywają. Będziecie inżynierami myślenia. To wy narzucicie biskupom, którzy się tam zebrali, ekspertom, bo to nie tylko sami biskupi, i oni ustalą tak, jak myśmy w zespołach redakcyjnych albo w jakichś komitetach uchwalili. Więc i tu jest zasadnicza, powiedzmy, wina tego naszego wąskiego dostępu do tematyki życia na synodzie. Rzeczywiście rozdmuchano, rozpracowano właściwie problem ten, który dzisiaj wszędzie brzmi, a więc homoseksualizm, związki jednopłciowe, wolność człowieka do tworzenia każdej formy życia. Oczywiście, ponieważ jest wolność i Kościół powinien zaaprobować każdą formę życia, a przystąpienie do Komunii Świętej jest pewną pieczęcią, nawet nie wiedzą, co to jest Komunia Święta, tylko że jest taki zwyczaj, że Kościół swoich nagradza Komunią Świętą, a my chcemy być, należeć do tych swoich, żeby Kościół nie dyskryminował, nie wprowadzał różnicy. Mam od czasu do czasu takich rozmówców. Co wam szkodzi dać trochę tej komunii? Dosłownie takie sformułowania padają z ust osób, które mają tytuły profesorskie, bo oni uważają, że udzielenie komunii świętej to jest takie dobro, które Kościół reglamentuje i właściwie to był główny temat. Gdy się popatrzy do dokumentów dokładnie, to bardzo szeroko rozbudowany jest ten wstęp teologiczno-antropologiczny, o którym mówiła pani Bogusia. Jest mocny akcent skierowany do nauk szczegółowych, zwłaszcza do medycyny, towarzyszyć życiu. I oczywiście jest pastoralny apel, żeby stanąć przy człowieku, między innymi wtedy, kiedy przygotowuje się go do misji rodzicielskiej. Bo nawet licząc w punktach czy w paragrafach, to rzeczywiście sam problem, który dzisiaj poruszamy, jest tak jakby pod koniec w formie dopowiedzenia, a jest ustawiony dosyć centralnie.
Przejdę teraz może do pani doktor. Tu już napomknięty został ten aspekt, że po prostu poprzez katechezę, poprzez to poradnictwo jest w polskim kościele przygotowana młodzież do tej szczególnej misji, bardzo odpowiedzialnej, ale też pięknej misji. Może potem jeszcze pewnie bym też miał ochotę zapytać, na ile w Polsce, nie tylko przez Kościół, na ile w ogóle polska szkoła, polska edukacja w tym względzie rzeczywiście przygotowuje młodzież do tej misji. I mamy tutaj praktyka, panią ordynator. Pani też jest kierownikiem szkoły rodzenia. Skoro mowa o szkole rodzenia, to z tego wynika, że samo rodzenie może dla niektórych małżeństw, szczególnie tu dla kobiet, tak jakby kojarzył się z pewną trudnością, z pewnym trudem. Jak to jest? Dlaczego młodzi, którzy zawierają związek małżeński, a szczególnie kobiety, które mają stać się matkami, nie powinny się bać rodzenia?
Oczywiście, że nie powinny się bać rodzenia, chociaż lęk przed porodem jest takim naturalnym odczuciem, które towarzyszy kobiecie ciężarnej w zasadzie od momentu, kiedy dowiaduje się, że przyjdzie na świat jej ukochane dziecko. Ale tak, słuchając się tej dyskusji, która tutaj w studio dzisiaj się toczy, pomyślałam jednak o takim aspekcie związanym z przygotowaniem do rodzicielstwa, które tak naprawdę rozpoczyna się jeszcze dużo wcześniej. Bo mała dziewczynka czy mały chłopiec najpierw obserwują swoją mamę, swojego ojca, obserwują, jakie są relacje w tej rodzinie, uczą się pielęgnować dziecko, kołysząc najpierw lalkę i wożąc tą lalkę w wózeczku. Chłopiec, który jest w tej rodzinie, on też się temu wszystkiemu przygląda. Jeśli dzieci są w tej rodzinie karmione piersią, to ta dziewczynka też będzie przytulać tą swoją laleczkę do piersi i też będzie w ten sposób ją karmić. Później w szkole też przygląda się relacjom, które panują w szkole i też powinno w szkole też dziecko otrzymać taką edukację związaną właśnie z tą otwartością na życie. No, jak to jest, to już jest jakby inna sprawa, inny problem. Natomiast w szkole rodzenia oczywiście, że to, o czym powiedział ksiądz biskup, że dziecko jest darem, owocem miłości. No i my mówimy, że oczywiście, ja to też opowiadam swoim kursantom, że owoc miłości jest, mamy, on przyjdzie na świat. Przyjdzie na świat niezależnie od tego, czy ci rodzice będą się uczyć rodzenia, czy też nie, bo jest to akt absolutnie naturalny. Ale też mówimy sobie o tym, że wiąże się to z pewnym trudem, właśnie wyrzeczeniem, odpowiedzialnością za to dziecko. I o tym wszystkim uczymy w szkole rodzenia. Też staram się przekazywać idee, treści, których uczył nas profesor Fijałkowski, który mówił o takiej komplementarności dwurodzicielstwa. czyli uczymy odpowiedzialności w szkole rodzenia za dziecko i matkę, i ojca, i uczymy takiego wspierania się w tych obowiązkach, które niedługo się rozpoczną po przyjściu na świat dziecka.
Jeżeli też wolno już bardzo konkretne pytanie postawić, chcę odnieść się do jednego z programów, już nie pamiętam, w której to telewizji publicznej. Postawiono problem, że dzisiaj kobiety rodzą w nieludzkich warunkach. Na czym ta nieludzkość miałaby polegać? Na tym, że kobieta nie otrzymuje środków znieczulających w czasie rodzenia. Pani doktor, jak to jest z tym bólem przy rodzeniu i czy to jest coś nieludzkiego za wszelką cenę pozbyć się bólu przy rodzeniu?
Ból jest naturalną częścią porodu. Ból niesie za sobą szereg różnorodnych informacji, które pochodzą z ciała kobiety, dotyczących przebiegu porodu, tempa tego porodu. No, niesie też taką na początku prostą informację, że właśnie ten poród się zaczyna. Jeśli zaczynają się regularne skurcze, regularna właśnie czynność skurczowa z towarzyszącym określonym w swojej długości bólem, to taka kobieta przecież wie, że wtedy właśnie ma pojechać do szpitala. Prosta sprawa. Natomiast podczas porodu uczymy w szkole rodzenia, w jaki sposób można w sposób niefarmakologiczny, który jest bezpieczny dla zdrowia matki i dla zdrowia dziecka, łagodzić bóle porodowe poprzez odpowiednią pozycję, poprzez odpowiedni rodzaj ruchu, poprzez też no, słuchanie muzyki na przykład. Chociaż też niedawno obserwowałam na sali porodowej w naszym szpitalu kobietę, która rodząc miała na ręce owinięty różaniec i cały czas widać, że przesuwała paciorki różańca, modliła się. To jest właśnie to przyjęcie godne dziecka z modlitwą na ustach z jednej strony, a z drugiej strony pewnie też jakiś rodzaj walki z bólem. Także odbywa się to w różny sposób i na pewno jest bardzo dużo różnych sposobów, żeby ten ból złagodzić i żeby wytrwać podczas porodu. No i są też porody w wodzie. Woda jest też takim elementem bardzo skutecznie łagodzącym ból. I można rodzić w sposób naturalny, bezpieczny.
Właśnie wspomniany pan profesor świętej pamięci Włodzimierz Fijałkowski właśnie bardzo zachęcał kobiety do tych naturalnych urodzin. Co więcej, jeszcze zachęcał też do tej obecności mężczyzny, ojca przy tym, tak, przy tym porodzie. Osobiście będę jak mówił, że pierwszą kąpiel dziecka, co dopiero co tak rodzonego, ten kąpiel powinien odbyć ojciec, żeby synek poczuł tę rękę, męską rękę, prawda? Która daje poczucie bezpieczeństwa. No właśnie, mówił w pewnym sensie o ekologii. Że nawet o łonie kobiety mówił, porównywał, że jeżeli dzisiaj mówimy o jakiejkolwiek ekologii, to naturalne środowisko to jest właśnie łono kobiety.
Oczywiście, że tak. Pan profesor mówił w takim bardzo szerokim aspekcie o ekologicznym przygotowywaniu się do przyjęcia dziecka, czyli przygotowaniu swojego ciała, odpowiedni styl życia, odpowiednia dieta. Oczywiście modlitwa też jako taki element przyjęcia daru życia. Mówił też o tym, żeby no, przygotować właśnie to swoje ciało i swojego ducha na przyjęcie dziecka. Zresztą też w Polsce są szkoły rodzenia, które mówią o świadomym właśnie przygotowywaniu się na przyjęcie dziecka i tutaj są już konkretne zalecenia, które mówią o tym, jakie powinny być wykonane badania czy też testy oceniające stan zdrowia małżonków decydujących się na poczęcie dziecka.
Pani doktor wspomniała o tym aspekcie fizycznym i też duchowym. Zwracam się do księdza biskupa. Myślę, że też to dotyczyło pani Bogumiły. Odnoszę się do ostatniego orędzia ojca świętego Franciszka, przesłanie, które przygotował, zostało już opublikowane z okazji Światowego Dnia Młodzieży na poziomie diecezjalnym. Będziemy go przeżywać w Niedzielę Palmową. I tam jest mowa, że w ogóle myśl jest rozwinięta wokół błogosławieństwa, błogosławieni czystego serca. I możemy mówić tak, dzisiaj młodzież nie lubi mówić o czystości, ale tutaj Ojciec Święty mówi o właśnie o tym, żeby pielęgnować właśnie ekologię, mieć czyste serce, byśmy dbali o ekologiczność naszego sumienia, serca. Czyli dzisiaj moglibyśmy to unowocześnić, czystość i w kontekście też przygotowania się do małżeństwa z tym aspektem przyjęcia daru życia, że żeby mieć taką mentalność, naprawdę trzeba mieć czyste serce, czyli mieć to ekologiczne serce.
To już jest język papieża Franciszka, bardzo daleko wykorzystujący popularne sformułowania, no chociażby takie jak ekologia. Na ogół wszyscy wiedzą, jaki zakres pojęciowy trzeba z tym słowem kojarzyć. I on jest pod tym względem kaznodzieją takim, powiedziałbym, spontanicznym. Nie tylko, że nie czyta tekstów gotowych, przygotowanych przez zespoły pod swoim wskazaniem czy pod sugestią, bo tak powstają papieskie teksty, że papież szkicuje podstawowe treści, potem jeszcze jest kilka przejść redakcyjnie. Zresztą w ogóle teksty redakcyjne zawsze są tekstami zespołowymi. Ojciec Święty lubi być kaznodzieją spontanicznym. I właśnie to określenie ekologia serca i troska o ekologię serca to jest jeden z takich przykładów. Chciałbym jednak tu poszerzyć jeszcze źródło tego określenia, bo ono jest wzięte z codziennego języka, bardzo piękne zresztą. Otóż Jan Paweł II w encyklice, w adhortacji Familiaris Consortio dotyka jednego z najtrudniejszych momentów poziomu moralnego współczesnego człowieka, to znaczy tak zwanych sytuacji nieprawidłowych. I jedna z tych nieprawidłowości to są wolne związki, albo raczej małżeństwo na próbę. Małżeństwo na próbę najpierw. I objaśnia, dlaczego nie można próbować, nie można udawać miłości, gdy się nie ma zamiaru miłować. To znaczy, gdy się nie miłuje, mówiąc dokładnie. Dlaczego miłości się nie ćwiczy, nie próbuje. I to bardzo, bardzo pięknym, zwartym językiem omawia, odnosząc się do antropologii ogólnej, filozoficznej, do nauki o człowieku według nauki Kościoła. I tam właśnie mówi, nie użył słowa ekologia, nie użył tego słowa, ale mówi dokładnie całą zawartość podjętą w tej chwili w orędziu do młodzieży, nazwaną językiem takim komunikatywnym, chwytliwym. Mówi o tym, że od samego początku dziecko powinno wychować się w świeżym powietrzu, w czystym powietrzu. Pani doktor sporo o tym wspomniała. Powinno wzrastać w gestach, właściwych gestach rodzicielskich, jak gesty opiekuńcze, gesty zatroskania, szacunku i tak dalej, i tak dalej. I mówi wyraźnie, właśnie w tym fragmencie z Familiaris Consortio Ojciec Święty, że do takiego wychowania, czyli mówiąc językiem z kolei papieża Franciszka, do takiej ekologii serca trzeba się nie tylko przygotowywać od wczesnych lat życia, ale mieć właściwe środowisko, słyszeliśmy to już, czyli mieć wzorce i od samego początku uczyć się władania sobą. I to podkreśla bardzo mocno. Trzeba się uczyć władania sobą, dokładnie władania nad swoimi odruchami emocjonalnymi, jak różne pożądliwości i tak dalej. A więc to nie jest ekologia, która zresztą we wszystkich wymiarach dokładnie ma takie same wymagania, bo żeby właściwie uszanować chociażby przyrodę, to ja muszę panować nad sobą, nie mogę zaśmiecić, nie mogę niszczyć, nie mogę atakować na przykład bezbronnych zwierząt i tak dalej. Czyli cała ta wielka ekologia przeniesiona na teren pedagogiki i to według okresów rozwoju, według różnych faz dorastania człowieka, ona ostatecznie jest konsekwencją tego pierwszego założenia. Najpierw od strony modelu, a potem od strony już z własnych decyzji prowadzę życie uporządkowane. I Ojciec Święty dodaje do tego zespołu ekologicznego, zresztą to samo jest w orędziu papieża Franciszka. Bez bliskiego zjednoczenia z Chrystusem, czyli bez włączenia motywacji wiary, jeżeli dziecko wychowuje się w środowisku religijnym, nie wytrzyma tych różnych naporów. Słyszeliśmy już dzisiaj od pani Bogumiły, że sama biologia pilnowana nie tylko te prawidłem, powiedzmy, funkcjonowania biologii może okazać się za krótkim argumentem. Dochodzą emocje, dochodzi jakieś chociażby zaburzenia w tych emocjach, no wiek dojrzewania i tak dalej. I już zaczynam biologię omijać, czyli ją oszukiwać, czyli zanieczyszczać. Więc to jest piękny zestaw. To wszystko razem, jak się rozłoży na jednym stole, widać wyraźnie konsekwencje nauczania Kościoła, medycyny, szkoły, pedagogiki i tak dalej. Oczywiście w kontekście rodziny.
Właśnie dzisiaj o tej ekologii tyle się mówi. Wiemy, że ludzie pragną mieć zdrową, ekologiczną żywność. Wielu ludzi dzisiaj buduje sobie już domki poza miastem, ponieważ uważają, że skażone jest to powietrze, prawda? Ale zapominam, że najważniejszą ekologią jest ta ekologia ducha, aby nie mieć skażonego ducha. I tu może też do pani Bogumiły się zwrócę. Czy pani jako pedagog nie ma wrażenia rzeczywiście, że nawet przy współczesnych metodach wychowania, kiedy no właśnie widzimy już sześciolatki są zmuszone pójść do szkoły, i wiemy, że nie zawsze ta edukacja idzie w dobrym kierunku. Właśnie ta edukacja, musimy sobie dzisiaj też to powiedzieć bardzo otwarcie, jest skażona. Jak możemy wychowywać ludzi właśnie, żeby żyli w ekologicznym, nieskażonym powietrzu ducha, jeśli już od dziecka jest nadwyrężone. Skażony jest duch dziecka. Jakie pani ma wrażenia jako pedagog w tym względzie?
Wolność człowieka to jest taki bardzo mocny obszar ku temu, bo jeżeli na przykład młodzież na lekcji mówi mi, że Kościół ogranicza, prawda, bo Kościół nam zabrania, przecież my musimy sprawdzić naszą relację, my musimy sprawdzić, czy do siebie pasujemy, czy damy radę na całe życie, to ja staram się to odwrócić. Mówię, Pan Bóg niczego nie zabrania, Kościół niczego nie zabrania, bo dowodem na to jest grzech pierworodny, ale Pan Bóg chroni. I w tym kontekście pokazywanie przykazań Bożych jako właśnie tych działań ekologicznych Pana Boga, chroniących człowieka, prawda, które jakby, jeżeli to, co powiedział ksiądz biskup, jeżeli ten nieuporządkowany styl życia można porównać do skażenia biologicznego, no to w tym momencie to, że człowiek funkcjonuje w relacji do Pana Boga, we właściwej relacji i umie przestrzegać pewnych norm, no to jest ochrona. To jest ogromne, że tak powiem, dar i bogactwo w tym kontekście. A jeszcze dość ważna informacja, która płynie dla młodego człowieka, to przede wszystkim właśnie kim jestem w oczach Bożych, że jestem ogromną wartością, że jestem kimś, przede wszystkim kimś, a nie czymś.
Księże biskupie, pani Bogumiła, myślę, tu użyła pewnego terminu bardzo pięknego, właśnie nie jako należąca do hierarchii Kościoła, ale że właśnie Kościół, przykazania, dekalog, już rozwijam, tak naprawdę nie narzuca niczego, tylko broni tego człowieka, prawda? broni jego czystości jego serca, broni go w tym sensie, żeby on, jego duch nie był skażony, bo tylko dopiero wtedy nie będzie szczęśliwy. Jak dzisiaj młodemu człowiekowi, jako pasterzowi, jak dzisiaj Kościół powinien przekonywać, jakie argumentacje użyć, by młodzież uwierzyła, by się nie bała Kościoła z tą propozycją pełną wolności, bo nigdy nie narzucał Kościół niczego.
Prawo moralne, prawo dekalogu to jest jedyne prawo, które mając sankcje, bo sankcje są, zostawia człowieka absolutnie do końca w wolności. Czyli bierzemy ostatecznie odpowiedzialność za siebie i nie mamy technicznej przeszkody, takiej przeszkody jak tak zwany przymus bezpośredni. Najprościej można to zilustrować tym, że przy żadnym kościele nie ma karceru. A nasi różni dyskutanci nawet by przewidywali taki karcer, żeby proboszcz wyznaczał ileś tam dni zamknięcia za naruszenie ładu. Więc to jest pierwsza sprawa. To jest absolutnie apel. To jest apel, ale nie pozostawienie tylko na poziomie czystego apelu, bo karceru nie ma, ale jest za to obecność Boga. Wspomagająca obecność sakramentu, obecność również sakramentu pojednania, więc jest możliwość natychmiastowej ingerencji tam, gdzie nastąpiły jakiekolwiek konfliktowe sytuacje. My to nazywamy grzechem. A więc człowiek jest otoczony ze wszystkich stron obecnością Boga, osoby Boga do dyspozycji w każdym wymiarze, jest oświecony jasnością zasad, a równocześnie pozostawiony wolności. Natomiast sama metoda, ja jestem ciekaw, jak pani doktor swoich kursantów, czyli kandydatów na dorodzenia przekonuje do konkretnych ćwiczeń na przykład, czy do konkretnej postawy, czy spotkała się pani ze sprzeciwem, już nie mówię o młodzieży, bo to jest prawie że z góry wiadomo, że będzie się buntować. To sprzeciw młodzieży to mamy jak w banku. To każdy nauczyciel wchodzący na lekcję wie, że będzie miał koncert pytań i tak dalej, ale tutaj w tym wypadku już jest taka bardzo praktyczna pomoc i one, te matki, a tak samo ojcowie, bo oni tam przychodzą na pewno,
tak,
i ojcowie.
Pary, najczęściej są to pary.
Parami. Czy oni chętnie przyjmują, czy też zaczynają dyskutować, a może to za trudne, a może to inaczej? Bo ciekaw jestem, jak to w tym tak bardzo konkretnym zetknięciu się normy z wymaganiem i z faktem. Jak to brzmi w człowieku?
No, oczywiście, że są bardzo różne pary z różnym stażem małżeńskim, w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami i rzeczywiście te treści, które są przekazywane w szkole rodzenia, czy też w szkole radzenia sobie, bo też tak o tym mówimy, są różnie odbierane, bo to widać po emocjach, które towarzyszą przekazywanym treściom. Oczywiście ten temat ekologii się cały czas tutaj przewija i my też właśnie mówimy o tym ekologicznym porodzie, aktywnym, świadomym rodzeniu, świadomym przyjęciu dziecka. Dziecka, które po urodzeniu jest układane na gołej piersi matki w takim bardzo bliskim kontakcie. Przy tym bliskim kontakcie jest też zawsze ojciec. Ojciec, który rozpoczyna swoją przygodę,
misję,
tak, to jest właściwsze słowo, misję bardzo odpowiedzialną przecież. Ten ojciec zresztą jest zachęcany też na sali porodowej do przecięcia pępowiny. Ja też mówię w szkole rodzenia.
Drżą im ręce na pewno.
Drżą ręce, czasami widać przestrach.
Własną małżonkę narzędziem ostrym potraktować.
No właśnie.
To on musi przed tym to wszystko mózgowo przećwiczyć.
Dokładnie tak. Dostają takie dokładne informacje w szkole rodzenia, w jaki sposób technicznie to wykonać, ale tak naprawdę mówię też w szkole rodzenia, że to jest trochę taki też gest związany z przyjęciem odpowiedzialności za to dziecko. Także to nie jest tylko przecięcie pępowiny, ale również, ponieważ to dziecko jest wspólnym owocem miłości, jest darem Boga, jest również też tą odpowiedzialnością, której staram się też uczyć w szkole rodzenia. Natomiast myślę, że ogromnym problemem w Polsce jest ten właśnie lęk przed porodem. Jest jednak nieprzyjmowanie tych wszystkich treści z różnych powodów tego ekologicznego, aktywnego, świadomego porodu. I stąd jest tak dużo cięć cesarskich w tej chwili.
Łatwo, chyba zbyt łatwo.
Zbyt łatwo, zdecydowanie 40%, czy też w niektórych szpitalach nawet 60% porodów odbywa się drogą cięcia cesarskiego. I to jest ta plaga naszych czasów. Kobiety jednak w dużej mierze nie są przygotowane do tego trudu porodu. Myślę, że tutaj powodów jest bardzo dużo. Przede wszystkim chyba to obecne jednak społeczeństwo jest też takie nastawione przede wszystkim na łatwość życia. Tak. I w związku z tym, jeśli jest jakakolwiek trudność związana właśnie z porodem, to jakby przerasta te kobiety. I w związku z tym jest tak dużo tych cięć cesarskich, co jest przecież niezgodne z naturą. Cięcie cesarskie niesie szereg niebezpieczeństw i dla matki, i dla dziecka, o czym często kobiety decydujące się na ten rodzaj porodu nie myślą.
Mam taką wiadomość z naszych poprzednich rozmów, która w tej chwili mi się kojarzy, ale najpierw powiem coś z Biblii. Starym zwyczajem, patriarchalnym zwyczajem, oczywiście do przecinania pępowiny ojca nie dopuszczano. Od tego były specjalne położne, mówiąc najprościej, to była funkcja kobiet. Natomiast ojciec brał to dziecko i kładł na swoje kolana. W ten sposób to był akt prawny również. Nadawał mu prawo syna, córki. Przejmował odpowiedzialność, oczywiście dostęp do majątku i tak dalej, i tak dalej. Przeniesienie dziecka na swoje łono, położenie na kolanach, było jakby zakończeniem porodu. Taka stara, piękna, wschodnia obyczajowość w Biblii odnotowana. Ale ja mam inne pytanie. W związku z tym lękiem przed i ucieczką przed trudem. O ile się właśnie z tych poprzednich rozmów kojarzy mi to, pani doktor prowadziła też młodociane matki. To jest podwójny konflikt, bo to jest najpierw matka bez męża, a z ojcem swojego dziecka. Czyli jest sytuacja społecznie bardzo trudna, emocjonalnie bardzo trudna, a potem młodociany organizm, młodociana matka od strony czysto klinicznej może być problemem między innymi dla lekarza. Czy wtedy oczywiście jedynym wyjściem jest cesarka i tak dalej. Jakie pani doktor pod tym względem ma doświadczenie?
To jest też bardzo różnie. Są dziewczynki, które może nie są tak mentalnie, tak teoretycznie przygotowane do porodu, ale po prostu wiedzą, że poród boli. I one są w stanie ten ból wytrzymać i są w stanie urodzić w sposób naturalny i bardzo pięknie karmią. Bardzo pięknie wsłuchają tego wszystkiego, co przekazują pielęgniarki podczas pobytu tej dziewczynki na oddziale. I jeśli mają takie dziewczynki dobrą opiekę w środowisku, do którego trafiają po porodzie, to są w stanie bardzo ładnie się tym dzieckiem zajmować i ładnie je wychowywać. Nawet godząc obowiązki matki z obowiązkami szkolnymi.
Ja tu miałbym też kilka pytań, ale może ja bym teraz naszych też i techników prosił o podanie już numerów do naszego studia Telewizji Trwam, aby zaprosić naszych słuchaczy, widzów Telewizji Trwam, by współtworzyli ten program. A właśnie też może kontynuując w międzyczasie, jak będzie tylko telefon, to ja pozwolę sobie może nawet i przerwać. Ale właśnie taki problem też do pani doktor. I myślę, księże biskupie, kiedy mówimy o właśnie o przyjęciu, zgodę na przyjęcie życia, przyjęcia dziecka, my musimy też wiedzieć, że to w konsekwencji ma ogromne zmiany też u małżonków, u przyszłego ojca i matki. Tu pani wspomniała chociażby problem karmienia, jak ta więź z dzieckiem, jak zmienia matkę, zmienia ojca, prawda? I nigdy by nie poczuli tego, co znaczy być ojcem, co znaczy być matką, kiedy by na ten dar macierzyństwa, ojcostwa tak naprawdę się nie zgodzili. Ale mamy już telefon, to może pani może odpowie razem, wspólnie. Bardzo prosimy, telewizja trwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa spod Nowego Sącza. Ponieważ było kilka kwestii poruszonych, to chciałabym zacząć od tego, że Pan Bóg nas tak stworzył, że możemy być wierni czystości, a nie popędom, bo na przykład, bo wiadomo, że u podstawy życia seksualnego leży popęd. Ale jest to popęd, bo mamy kilka popędów, które muszą być zaspokojone, żebyśmy żyli i rozwijali się. Natomiast ten popęd, o czym nie każdy wie, nie musi być zaspokajany, może być odkładany w tak zwaną nieskończoność i nie szkodzi to ani ciału, ani duchowi tego człowieka. Dlatego jest możliwy celibat, wierność we wdowieństwie i w ogóle czystość. Oczywiście, że musimy się zmagać z jakimiś pożądaniami, ale to zupełnie inna sprawa. Dwa. Wiadomo jest, że czegoś w języku polskim, pewnie nie tylko polskim od dawna, kobieta się oddaje, mężczyzna bierze. Dlaczego? Bo kobieta jak wchodzi w związek, to oddaje się cała. Natomiast mężczyzna niekoniecznie. I nie jest powiedziane, że mężczyzna nie potrafi kochać całkowicie, potrafi. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że pierwszy związek z mężczyzną, o czym pisze Kępiński, to jest tak zwany imprinting dla dziewczyny. I potem dziewczyna niestety, ale trzeba nieraz walczyć na różne sposoby, my mamy na myśli psychoterapię, że bo mężczyzna w związku już, gdzie ona chce kochać i kocha i on kocha, to nie może się z tych urazów wydobyć. Czyli tu jest znowu następne zabezpieczenie. Po trzecie, zapominają kobiety, kiedy urodzą dziecko, że w dalszym ciągu związek między mężczyzną a kobietą jest najważniejszy. Niejednokrotnie stykamy się z tym, że wyprowadza się z dziećmi do następnego pokoju i tak dalej. Prawda? No, nie każdy mężczyzna będzie się domagał opieki nad dzieckiem i wspólnej ustosunkowania się do niego. Więc w dalszym ciągu mężczyzna musi być najważniejszy w tej miłości, pięknej miłości małżeńskiej. Tyle chciałam powiedzieć. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy pani Tereso. To jest poszerzona informacja do tych uwag, które poczyniliśmy i potwierdza to życie, zwłaszcza gdy idzie tezę końcową. Małżeństwo nie jest tylko sezonowym związkiem do czasu urodzenia dziecka. To jest rzeczywistość, która absolutnie trwa do śmierci jednego z małżonków. Kończy się formalnie więź sakramentalna, prawna, natomiast duchowo to Bóg zapisuje zupełnie inną literą więź małżeńską i dlatego rodzenie się dzieci i ich wychowanie jest na tyle harmonijne, na ile trwa ta więź pierwsza, o której pani Teresa mówiła.
Pani doktor, jakby się ustosunkowała do tego telefonu?
O tym też mówimy w Szkole Rodzenia. Na tych zajęciach, właściwie już takich bliżej końca, kiedy omawiamy okres połogu, czyli ten czas, który następuje po urodzeniu dziecka, mówimy o potrzebach dziecka, mówimy o potrzebach matki i o potrzebach ojca. Czyli też znowu ci nasi małżonkowie, rodzice są przygotowywani do tej innej sytuacji, która ich czeka, zwłaszcza jeśli jest to pierwsze dziecko, które przychodzi na świat w tej rodzinie. I też staram się mówić w tym momencie właśnie o tym, że ten mąż będzie zawsze, tak? Natomiast dzieci w którymś momencie jednak odejdą z tego, z tej rodziny,
taka
z tego małżeństwa.
Taka jest ich
kolej
życiowa,
rzeczy, tak. I stąd myślę, że też to wspólne życie rodziców jest najważniejsze.
Mówimy o przygotowaniu do tej misji, myśląc o młodych, ale już tu pani doktor też wspomniała, jak też wyzwalać z tych lęków, chociażby ten lęk z porodu niekiedy płynie z racji obiektywnych, mianowicie czy to chociażby czasami zdarzające się poronienia. Więc rzeczywiście jest lęk spowodowany jakby też tym, co dana kobieta już w przeszłości przeżyła. Pani jako właśnie też i doświadczona lekarz, co by takim kobietom też z tego powodu mające lęki, jak pomóc wyjść, jak uwolnić się z tych lęków?
Z oddziału neonatologii.
Tak, no to są wcale nierzadkie sytuacje, bo rzeczywiście w związku z tym, że kobiety jednak coraz później decydują się na macierzyństwo, też mają coraz więcej kłopotów związanych z donoszeniem ciąży. I w związku z tym no, też dosyć często spotykam w szkole rodzenia kobiety, które są w drugiej, w trzeciej ciąży, a spodziewają się pierwszego dziecka. Z tym bagażem właśnie takiego lęku o to, żeby wreszcie to dziecko urodzić. Czy też drugą taką trudną sytuacją to jest też taka para była no, jakieś pół roku temu, która spodziewała się dziecka, oni tego nie wiedzieli tak naprawdę tak na samym początku ciąży, ale później już wiedzieli, że urodzi im się dziecko z zespołem Downa. Czyli znowu kolejna taka trudność, z którą się musieli zmierzyć. I myślę, że tutaj no, jest niezwykle trudna odpowiedź na to pytanie, w jaki sposób pomóc takim rodzicom. Właściwie no tutaj no można oczywiście tych rodziców skierować do psychologa, tak? No też można w ten sposób. Można też jakby skierować ich uwagę na to odpowiednie przygotowanie się jednak na przyjście tego dziecka. I też no wspierać ich po prostu, towarzyszyć im. I taka jest rola też szkoły rodzenia i taka jest rola też no, między innymi oprócz tej opieki medycznej, towarzyszenia dziecku, które jest słabe, które rodzi się przedwcześnie, które jest chore, które jest z jakimś defektem genetycznym podczas jego pobytu w oddziale.
Może odbierzmy następny telefon. Telewizja Trwam, bardzo prosimy.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam teraz ojca prowadzącego i szanownych gości w studio. Stanisława z Głogowa. Ja mam takie pytanie, no właśnie, bo ja mam syna, no i synową, i wnuczkę, to są cudownymi rodzicami, cudownym małżeństwem. No i właśnie, tak się teraz mówi, że jesteśmy w ciąży, prawda, czyli mój syn i synowa. I mi się to określenie podoba, no są razem, prawda, już oni tam tej maleńkiej jeszcze jakby pod sercem mamy czytał bajeczki już i tak w ogóle razem chodzili do szkoły rodzenia. No ale mnie tutaj korygują, że jak to oni są w ciąży, ona jest w ciąży. Gender wprowadzasz. No i właśnie proszę mnie powiedzieć, czy to jest dobre określenie, że oni są w ciąży.
Jak najbardziej.
Bo oni też planują też właśnie kiedy drugie dziecko i mówią, że jak zajdziemy w ciążę. I ja nie wiem, czy mam korygować, czy zwracać uwagę, że to nie powinni tak mówić. Proszę się do tego odnieść. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Oczywiście, moim zdaniem jak najbardziej są w ciąży razem, bo przecież oczekują razem na narodziny swojego dziecka. Ja nawet tak trochę żartując w szkole rodzenia pytam panów, a jak to jest być w ciąży? Oni oczywiście się uśmiechają i tak sytuacja się trochę tak rozluźnia, ale ma to też sens, bo wspólnie przeżywają tę ciążę, wspólnie się przygotowują do narodzin dziecka. Wspólnie też nawiązują na różne sposoby kontakt z tym jeszcze nienarodzonym dzieckiem, o czym też wspominał profesor Fijałkowski, czyli właśnie to jest to czytanie książeczek, to jest to czytanie książeczek dziecku oczywiście, tak? Te rozmowy z brzuszkiem tak zwane, czy też słuchanie wspólne muzyki relaksującej. czy też przemawianie do tego dziecka na różne sposoby, czy też malowanie portretu tego dziecka, które jeszcze się nie urodziło, albo też pisanie listu do tego dziecka. Także sposobów jest bardzo dużo, żeby przygotować ducha, przygotować ciało swoje i wreszcie przygotować to dziecko, które jest dzieckiem jeszcze nienarodzonym, ale bardzo wrażliwym na różnego typu sygnały, które płyną z otaczającego środowiska.
Znam taką szkołę rodzenia, nawet bardziej rozbudowaną niż te typowe, którą jedną z nich prowadzi pani doktor. I matka, tam dwoje małżeństwo prowadzi tę szkołę, zaczęła swoje macierzyństwo, zresztą piękne i liczne, od pisania listów do pierwszego ze swoich dzieci, ale był też teolog, przyjaciel, ksiądz tejże pary małżeńskiej, który z kolei jej spontaniczne listy ujął w pewną syntezę teologiczną. Znaczy w głosie tej matki, oczywiście i ojciec tam zawsze korygował pewne rzeczy od strony stylu, bo miał swoje, zresztą jest trochę filmowcem, więc miał swoje takie poglądy, ale piękne dzieło powstało, taka, bym powiedział, koncepcja dwojga ludzi w miłości, w relacji do tegoż, które ma się narodzić, i na to przychodzi jeszcze światło teologii. Panie Bogumiło, mam na myśli, czy odpowiadamy ciągle na pytanie z Głogowa. Czy pani używa takiego określenia, ucząc narzeczonych, że trzeba czytać znaki Boże, bo przecież czytanie funkcji czysto biologicznej to jest czytanie znaku języka Bożego. Rozczytujemy czas możliwości rodzenia i czas niemożliwości. Czy pani włącza w to narzeczonego? Czy on jest tylko takim kibicem na boisku, co tak przygląda się, no bo wypada narzeczoną przyprowadzić i odprowadzić, ale siedzi na tych zajęciach kompletnie nieobecny?
No właśnie taki przypadek, że bardzo często pojawiają się sytuacje, gdzie narzeczeni, panowie, usiłują mi przemycić, że to jest taka babska sprawa, że trzeba kobietę tego kalendarzyka nauczyć. Niestety funkcjonuje to, że my w poradniach uczymy kalendarzyka. Ja wojuję z tym i mówię, ja bardzo Państwa proszę po tych trzech
długo
spotkaniach...
Długo będzie Pani jeszcze wojować.
Żebyście Państwo przynajmniej z tą świadomością wyszli. Mają Państwo książki, zeszyty obserwacji, żebyście tylko wiedzieli, że to nie jest kalendarzyk. Prawda? Ale no i jednocześnie drugi taki stereotyp to jest taka babska sprawa. Niech kobitka sobie coś powylicza, ona będzie wiedziała. I wtedy tak mówię, zawsze mówię, proszę Pana, czy Pan będzie... przyzna się do swojego dziecka, to o czym ksiądz biskup mówił, ten wzięcie na kolana, uznanie, że to moje dziecko, moja krew. No ależ oczywiście, jak pani sobie to wyobraża? Ja mówię, no to niech pan nie mówi o babskiej sprawie, w sensie płodności, bo to jest płodność małżonków. Tak jak pięknie Jan Paweł II podkreślał, że jakby człowiek realizuje się w tej wspólnocie osób. To jest podstawowe powołanie, takie fundamentalne. To jeżeli z dumą pierwsze, co robi mężczyzna, wchodząc tutaj... Pani doktor, mi się wydaje, że też to potwierdzi, na oddział położniczy, to szuka podobieństwa swego do dziecka. I jak sąsiadka z łóżka powie, że jest to skóra z pana ściągnięta, pan się nie wyprze, to mężczyzna jest bardzo dumny, bo tu jest takie podbudowanie ojcostwa. No i w tym momencie, no ja sama wiem, że pierwsze, co robi mężczyzna, no to szuka, czy jest dziecko do niego podobne. I jak wszyscy potwierdzą, że tak, to wtedy jest to bardzo ważne dla mężczyzn. Dlatego nie ma babskiej sprawy. Płodność nie jest babską sprawą, tylko jest płodnością małżeńską i płodnością, która ma swoje uzasadnienie w dziecku, które pojawia się za sprawą taty i mamy na ziemi.
Myślę, że to bardzo ważna myśl. Mamy telefon, księże
biskupie. Bardzo proszę, ale mam nadzieję, że nasza pani z Głogowa jest usatysfakcjonowana.
Oczywiście, uspokojona też.
Uspokojona. Oczywiście jesteśmy w ciąży, czekamy na dziecko, rodzimy zawsze w liczbie mnogiej, bo jest to zawsze sprawa małżeństwa.
Ja bym jeszcze dodała, że nawet karmimy piersią wspólnie.
Karmimy tak samo, tak. O, to jest cały szereg czynności, które mężczyzna powinien tak zorganizować, żeby jego małżonka mogła spokojnie karmić i znajdować w tym satysfakcję również wspólnego wychowania.
Telefon, telewizja trwa, prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór,
szczęść Boże.
Szczęść Boże, z tej strony mówi Halina z Rzeszowa. Słucham audycji właśnie i tak chciałam coś powiedzieć właśnie. Jesteśmy małżeństwem tak około 3 lat. Mamy jedną córeczkę i tak chcemy żyć po Bożemu i po prostu tak się staramy, żeby żyć zgodnie z wiarą i tak po chrześcijańsku. I chciałam się zapytać, proszę może taką odpowiedź, jak po prostu Kościół się ma do naturalnego planowania rodziny i jeśli chodzi o po prostu też myślimy kiedyś o drugim dziecku, ale na ten czas no, nie jesteśmy w stanie, prawda? I to też nie jest tak, że się zamykamy na życie. I prosiłabym o wyjaśnienie, jak po prostu się do tego ma Kościół.
Czy to jest tak? Prawdę mówiąc, to pytanie jest skierowane ojcze rektorze i do Boguci, do mnie, ale i do pani doktor. Chociaż pani doktor tu czułaby się najbezpieczniej, poczekałaby, aż to dziecko się po prostu pojawi. Proszę panią, dosyć rozmaicie formułuje się tę zasadę odpowiedzialności rodziców. To znaczy mówiło się dawniej o regulacji urodzin, potem o regulacji poczęć, już nie mówię o unikaniu dzieci, no bo jeżeli jakiś czas nie możemy w tej chwili, jak pani powiedziała, pozwolić sobie, no to nazywano to unikaniem dzieci. Najlepszym sformułowaniem, które doskonale odpowiada wszystkim warunkom, to jest odpowiedzialne rodzicielstwo. Jesteśmy odpowiedzialni, a więc też wiemy, że na przykład w najbliższym czasie nie mogę przyjąć następnego dziecka, chociaż to urokliwe pierwsze myśmy słyszeli tutaj w telefonie. Ono się odzywało. Nie wiem, czy to nie
blisko
było.
Blisko mamusi było.
Tak. Musiało być blisko mamy. Nie wiem, czy to nie jest zaproszenie do mamy i do taty. Zamówienie siostry albo brata, bo tak często bywa. W takim entuzjastycznym głosiku dziecka, to tam się Pan Bóg przemawia. Ja znam wiele dzieci, które przyszły na zaproszenie swojego starszego rodzeństwa i okazało się, że rodzice jakoś w tym planowaniu znaleźli możliwość realizacji prośby ich starszego dziecka. Jest bardzo szczegółowo pod tym względem rozbudowana cała opieka poradniana i to właśnie pani Bogumiła pracuje w takiej poradni, która towarzyszy rodzicom w odpowiedzialnym rodzicielstwie. Ja tylko od siebie powiem, najpierw trzeba zapytać sumienia swojego rodzicielskiego, a przepraszam, małżeńskiego sumienia, przez to rodzicielskiego, czy rzeczywiście w tej chwili nie możemy zaprosić następnego dziecka. Odpowiedzialność moralna jest pierwszą, a potem pytamy fachowców, jak poprowadzić naszą małżeńską płodność, żeby zaprosić dziecko wtedy, kiedy warunki uznamy za właściwe.
Księże biskupie i też miłe panie, program tak naprawdę już dobiegł końca. Także tylko już na koniec może tu jeszcze się zjawisko.
To wobec tego kierujemy naszą panią do poradni, do takiej poradni, w jakiej pracuje pani Bogusia.
Właśnie tematem naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, małżeństwo otwarte na przyjęcie dziecka w ramach tego cyklu, małżeństwo, historia pięknej miłości. No właśnie, jak ma się przyjęcie życia do miłości małżonków? I na koniec refleksja naszych pań, które tę rzeczywistość bardzo znają z doświadczenia.
Myślę, że ksiądz biskup już podsumował naszą dzisiejszą dyskusję, bo to jest właśnie to odpowiedzialne rodzicielstwo, odpowiedzialne przyjmowanie dziecka poprzez no, różnorodne przygotowywania się na przyjęcie tego dziecka. Duchowe, cielesne, praktyczne w szkole rodzenia i później wspólne, odpowiedzialne przeżywanie tego rodzicielstwa, to wspieranie się w małżeństwie, to uzupełnianie się w obowiązkach, w tych trudach, które też wiążą się z wychowywaniem dzieci w rodzinie.
Pani Bogumiła?
Dla mnie ogromnym odkryciem w tej dziedzinie było to, że łono matki i jednocześnie miłość Boga określane są w Piśmie Świętym tym samym terminem, rachum. I ta korelacja tutaj no, jest bardzo czytelna.
I to jest miłosierna.
Miłosierna, dokładnie. Także to jest związane ze sobą bardzo mocno i chyba mówi samo za siebie, że skoro na miłość matki do dziecka Pan Bóg używa takiego samego określenia, jakiego używa w stosunku do swojego podstawowego przymiotu, to jest ogromna wiedza teologiczna.
Myślę, że to
traktaty można pisać.
Puenta, że nie od teologa, ale pani właśnie jest teologiem.
Może powiedziała... hebrajszczyzna zabrzmiała.
Mianowicie to otwarcie na życie ponownie nas wróciło do Pana Boga, który jest naszym Stwórcą. Jeżeli mamy być świętymi, to mamy właśnie skorzystać z tego zaproszenia, by sobie czynić ziemię poddaną i byśmy też w tym akcie współtworzenia też uczestniczyli. Ostatnie słowo do księdza biskupa.
Zapraszam wszystkich telewizorów i radiosłuchaczy do pogłębiania tego tematu, chociażby przez lekturę prostych materiałów, takie poradniane materiały, które otrzymują na życzenie. Wcale nie byłoby źle, gdyby powtórzył sobie młody małżonek i małżonka materiały sprzed paru lat, które otrzymali. Ale przede wszystkim ta literatura, o której wspomniała pani doktor, jest bardzo dużo. Na szczęście w tej chwili mamy duże możliwości, tylko nie tych plotkarskich porad, które w tak zwanych kolorowych kobiecych magazynach nieraz można przeczytać. To są takie sensacyjne, zabawowe historie. Trzeba odpowiedzialnie podejść. A dlatego zachęcam do lektury i do może przysłuchiwania się niektórym programom, ponieważ w tej chwili wszyscy jesteśmy na wyższym poziomie wykształcenia. My dzisiaj z jednej strony wychodzimy z rodziny trochę jakby ubożsi, praktyczne talenty, ani gotować nie potrafi dobrze dziewczyna, ani tym bardziej nie przyglądała się dokładnie sprawom związanych z przekazaniem życia, bo była zajęta szkołą, zdobywaniem matury, magisterium i tak dalej. Ale z drugiej strony jesteśmy sprawni, bo potrafimy zaglądać i do internetu, i do pozycji książkowych. A więc instruktaż jest bardzo bogaty. Ale tylko wtedy będzie możliwy, jeśli dojdziemy do końca. Czyli spojrzymy Panu Bogu w oczy, a tam się zobaczy oczy naszych najbliższych. I od głębi tego spojrzenia zależy też owoc naszej lektury.
Bardzo dziękujemy naszym gościom za przybycie do Torunia, do naszego studia telewizji Trwam. A Państwu dziękujemy za to wierne bycie z nami. Żegnamy się z Państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.